Koło Naczelnych.
Witamy Państwa w Kole Naczelnych. Profesor Marcin Urbaniak.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Naprzeciwko Anna Piekarczyk po tej drugiej stronie. A dzisiaj porozmawiamy o temacie, który już wybrzmiał, ale w zalążku dosłownie, bo profesor Urbaniak w zeszłym tygodniu powiedział, że staocieplność wpłynęła na to, jak myślimy, na nasze zdolności poznawcze. I ja wtedy zastrzygłam uszami i powiedziałam, musimy kiedyś do tego wrócić. No i właśnie wracamy.
Ten wątek w ogóle bardzo silnie przeplata się z pewnego rodzaju polemiką, czasami się ocierającą o taką ostrzejszą wzajemną krytykę badaczy umysłów zwierząt pod kątem tego, jak daleko sięga inteligencja oraz rozumowanie czy wnioskowanie, myślenie wręcz zwierząt. I polemika dotyczy tego, wedle jakich czynników czy punktów odniesienia należy wiarygodnie mówić o że niektóre gatunki są inteligentniejsze, a niektóre ciut mniej w perspektywie na przykład ze względu na człowieka. I no nigdy byśmy nie rzadko kto powiąże na przykład sposób odżywiania się, dietę, czy tryb życia wręcz, dzienny albo nocny, z tym, czy zwierzę jest w stanie bardzo abstrakcyjnie myśleć.
No to może inaczej zapytam cię, czy to jest mit, czy też nie mit? Czy wielkość mózgu ewidentnie świadczy o tym, że dana istota ma większe zdolności poznawcze?
No nie jest to prawda. Nie wielkość, ale zagęszczenie, można powiedzieć, wewnątrz konkretnej struktury neuronalnej, na przykład wewnątrz mózgu, niezależnie od tego, jakie ma ścieżki, szlaki, obwody, moduły, to można powiedzieć synaptyczne zagęszczenie szlaków neuronalnych i ich dynamika funkcjonowania tworzy pewne stany, które my rozumiemy jako stany na przykład emocjonalne, poznawcze, stany świadome. Więc tutaj objętościowo bardzo niewielkie mózgi względem, i teraz jest pytanie, względem masy ciała i kształtu i wielkości ciała konkretnego osobnika, czy wielkość mózgu względem człowieka? Przyjmuje się parametr czy współczynnik umózgowienia, encefalizacji względem proporcjonalnej budowy konkretnego osobnika. No ale teraz człowiek ma bardzo duży mózg względem reszty ciała i to jest właśnie między innymi efekt staocieplności, ale jeszcze jednego czynnika, o którym tutaj nie powiedzieliśmy. Natomiast są, mówiąc tak kolokwialnie, bardzo małe muszczki u niektórych gatunków ssaków, czy ptaków, czy w ogóle zwierząt. A pomimo tej niewielkiej wielkości, behawioralnie w sposób zwierzęta zachowują się w bardzo złożony i interesujący sposób.
Ta encefalizacja to jest dosłownie umózgowienie, czyli moglibyśmy sobie to wyobrażać jako to zagęszczenie, czy nie wielkość mózgu.
Nie, to jest właśnie to wielkość objętościowa.
No tak, ale tak jak wspominałeś, objętość nie świadczy tak. A stopień encefalizacji świadczy.
To mówimy tutaj o tym samym. Właśnie stopień encefalizacji to jest ta całościowa wielkość mózgu i ona nie zawsze się musi przekładać. Jest to jedna z możliwości, że duży mózg oznacza inteligencję wyższą, ale nie jest to proste przełożenie przyczynowo-skutkowe. Jeżeli masz duży mózg, na pewno jesteś inteligentniejszym. Więc jeżeli chodzi o tą staocieplność, ona sprzyja wielkości, rozrostowi wielkości mózgu, ale musi być o coś uzupełniona, żeby tam się jeszcze pojawiło to dodatkowe zagęszczenie. I to uzupełnienie jest tym drugim czynnikiem, a mianowicie jest to opieka rodzicielska.
A to jest bardzo ciekawy wątek. Już do niego wrócimy. Ja tylko chciałam do tej encefalizacji nieszczęsnej wrócić, tak. Bo jakby tutaj gdzieś jakoś chciałam się zapytać o tą nieścisłość, bo rozumiem, że encefalizacja nie równa się wysokiej zdolności poznawczej.
Nie musi powodować. Może, ale nie musi.
A jednocześnie
występuje korelacja, czyli może występuje takie zjawisko, że ssaki z objętościowo dużymi mózgami względem reszty ciała, czyli delfinowate, naczelne, nawet słonie, a wśród ptaków papugi czy krukowate faktycznie ich duża objętość, duża wielkość mózgu względem reszty ciała powoduje inteligentne zachowania, ale nie jest powiedziane, że tak zawsze musi być w całym królestwie zwierząt. To znaczy, że jest nieproporcjonalnie mocno rozbudowany jakiś węzeł neuronalny, czy nawet scentralizowany układ, to że on automatycznie powoduje, że zwierzę się zachowuje inteligentnie. Może, ale nie musi tak być. Akurat w przypadku ssaków, które są analizowane w ostatnio opublikowanym artykule, zwracają badacze uwagę, że jest pewna prawidłowość wśród ssaków, że rzeczywiście duże mózgi prowadzą do inteligentnych zachowań, natomiast w całym królestwie zwierząt nie jest to proste wynikanie przyczynowe.
Czyli to też uogólnienie, że stało tak. Ciepłość jakby prowadzi do rozwoju zdolności poznawczych, tak? No bo jak wiemy, że
jest
encefalizacja
to
nie zawsze.
Tak, ale jakby się wgryźć w konkretne przypadki konkretnych gatunków, to jest to bardzo interesujące, jest interesująca zależność, że aby być stałocieplność, endotermia przyjmuje się, że jest adaptacją do utrzymywania wyrównanego poziomu temperatury, wyższej temperatury raczej niż otoczenia, w momencie, kiedy się prowadzi nocny tryb życia, a prehistorycznie dawne ssaki sprzed wielu milionów lat wyewoluowały właśnie w nocnym trybie życia, żeby uniknąć potencjalnego bycia skonsumowanym przez ssakokształtne gady, czy w ogóle gady w ciągu dnia. I teraz ta endotermia i bardziej rozbudowany mózg doewoluowały w momencie, kiedy ssaki zaczęły też prowadzić dzienny tryb życia. Mocno rozbudowany mózg i endotermia doewoluowały, czy można powiedzieć, przystosowały się dodatkowo w szerszym, bardziej elastycznym spektrum zachowań, które nie były potrzebne w nocnym trybie życia, ale w dziennym przyda się na przykład żerowanie w różnych środowiskach i dodatkowe zwracanie uwagi na coś, na co się nie zwraca uwagi w nocy. Więc tutaj występuje współwystępowanie i zachodzenie na siebie różnych czynników, a zaczęło się od bardzo prostej kwestii nocnego trybu życia po prostu.
No to wracamy do tej jeszcze prostszej kwestii, o której powiedziałeś, a ja wyprowadziłam nas trochę na manowce, wpadając w dygresję, ale mam nadzieję, że równie interesujące te odpowiedzi. Chodziło o to rodzicielstwo, tak? No bo stałocieplność to jest jedna kwestia, do niej też jeszcze wrócimy, ale drugim czynnikiem, który mówisz, musi być jakby razem zejść się z tą encefalizacją, to jest opieka rodzicielska.
Encefalizacją i znowu stałocieplność. Jesteśmy stałocieplnymi osobnikami, to wiemy gniazdo i opiekujemy się potomstwem. No, stałocieplność wymaga od nas intensywnego spożywania dużej ilości wysokokalorycznego pokarmu, który rodzice muszą nam dostarczyć. Ale jeszcze duży mózg powoduje, że noworodek sam w sobie, niezależnie od gatunku, jest całkiem sporych rozmiarów, bo ten mózg musi się gdzieś zmieścić. Natomiast duża objętość ciała noworodka powoduje, że tych noworodków jest liczebnie niewiele, ale rodzą się już większego rozmiaru, no ten mózg się gdzieś tam powinien pomieścić. Efekt jest taki, że wyżej rozwinięte poznawczo zwierzęta mają mniejszą liczbę potomstwa, która ma potencjał do tego, żeby być bardziej inteligentnymi niż pozostałe inne zwierzęta, tylko ta niewielka liczba potomstwa musi się dodatkowo być zaopiekowana przed byciem zjedzonym przed drapieżnikami i mieć dostęp do pokarmu, którego raczej sama nie jest w stanie zdobyć, bo jest słabo przystosowana, żeby momentalnie po narodzinach sobie żerować. Więc opieka rodzicielska, ta opieka socjalna sprzyja utrzymaniu przy życiu niewielkiej liczby organizmów, które mają mocno rozbudowany układ, który bardzo szybko dojrzewa, osiąga wyżej rozwinięte funkcje i w efekcie jest szalenie inteligentny. Więc to są te dwa czynniki, muszą się zejść: stałocieplność jako specyficznego trybu życia w konkretnych warunkach i jeszcze środowisko społeczne, które sprzyja inteligencji. A zwrotnie, dlaczego trzeba być inteligentnym w środowisku społecznym? Ponieważ środowisko społeczne jest na tyle zróżnicowane, że dobrze jest się orientować, kto w stadzie dominuje, kto jest uległy, z kim kooperować, z kim rywalizować i w ogóle z kim się trzymać, żeby przeżyć. Więc środowisko społeczne samo w sobie promuje mówiąc kolokwialnie, bardziej inteligentne zachowania. Więc tutaj mamy bardzo dużo czynników, które ostatecznie powodują, że pewna grupa zwierząt na tle całego królestwa zwierząt zachowuje się w sposób bardziej złożony, skomplikowany. I w tym również człowiek. Człowiek jest gniazdownikiem, człowiek jest stałocieplny, rodzi się z dużym potencjałem, ale jest bardzo słabo przystosowany, żeby przeżyć samodzielnie bez opieki społecznej. I można powiedzieć, że ta opieka społeczna u człowieka jest takim kokonem, który jeszcze otacza ochroną i troską po narodzinach. No, gdybyśmy chcieli urodzić się na tyle przystosowani, żeby relatywnie samodzielnie funkcjonować, nasza ciąża musiała być trwać około 21 miesięcy. A więc musielibyśmy się urodzić w ogóle jeszcze dużo więksi, tak cieleśnie, niż rodzimy się aktualnie.
Wiemy, jak to jest być stałocieplnym, bowiem jesteśmy stałocieplni. Wiemy, że temperatura z zewnątrz o tyle, o ile ma dla nas znaczenie, ale dla naszego przeżycia zasadniczo nie, no chyba, że w skrajnej formie. Natomiast przy zmiennocieplności ta temperatura otoczenia jest zasadnicza, rozumiem. No, chciałam cię zapytać, jak to jest być zmiennocieplnym? Czy możesz...
Ja zapomniałem tutaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, a propos, ona się pojawia przy zmiennocieplności. Układ nerwowy o wiele efektywniej pracuje, kiedy ma wyższą, stabilną temperaturę, nie przekraczającą jakiejś maksymalnej, progowej, wysokiej temperatury, ale im wyższa temperatura, tym sprawniejsza neuronalna impulsacja, czyli te elektrochemiczne impulsy przesyłane wewnątrz układu nerwowego o wiele sprawniej, funkcjonalniej i tak można powiedzieć globalnie, sieciowo pracują w warunkach optymalnie wyższej temperatury, a wyższa oznacza
Wyższa, optymalna.
Optymalnie wyższa niż środowiska zewnętrznego, to jest jakaś uśredniona 20 kilka stopni Celsjusza do 30 kilku, między 20 a 40. Czyli tak powiedzmy 30-35 to jest optimum.
No to nasze 36,6 wewnętrzne.
Większość ssaków ma pomiędzy 35,6 a 38,9 temperaturę taką...
Czyli tę optymalną dla układu nerwowego.
Tak, to jest temperatura, dzięki której układ nerwowy świetnie funkcjonuje. I teraz ryby na przykład, które mamy ryby żyjące w różnych...
Zmiennocieplne,
żyjące w wodach cieplejszych i chłodniejszych i cieplejszych, które przystosowują temperaturę swojego ciała do warunków tych podwodnych, one czasami muszą podnosić swoją temperaturę nawet o kilkanaście, maksymalnie nawet do 20 stopni. U niektórych chrzęstno-szkieletowych zaobserwowano, że ich temperatura ciała była nawet o 20 stopni wyższa niż otoczenia. Generalnie jest taka prawidłowość, że im niższa temperatura, tym układ nerwowy słabiej pracuje i nie musi wykonywać intensywnej też pracy. Czego przykładem są ssaki, które na przykład zapadają w sen albo po prostu przesypiają pewne mniejsze czy krótsze czy dłuższe odcinki dobowe. Kiedy organizm śpi, umysł czy układ nerwowy zwalnia swoje funkcje, wciąż pracuje, ale powiedzmy obrabia, konsoliduje pewne treści z momentu, kiedy organizm był na jawie, był przytomny. W czasie snu pracują sobie tam przez magazyny pamięci na przykład, ale ta praca jest wolniejsza i mniej dynamiczna. Więc odpowiednio wysokie warunki, odpowiednia temperatura ułatwia na poziomie biofizyki pracę konkretnych systemów i układów. I ryby są tego właśnie przykładem, że zamieszkujące takie powiedzmy surowe warunki głębin zimnych wód, one ani sensorycznie, zmysłowo nie muszą wykonywać skomplikowanych czynności, mają bardzo ubogie środowisko względem ssaków lądowych, ani też ich układ neuronalny no, nie jest w stanie wykonywać bardziej skomplikowanych prac niż byśmy sobie tego życzyli na przykład jako badacze. Więc układ nerwowy i można powiedzieć umysłowość czy świat psychiczny jest świetnym odzwierciedleniem środowiska, do którego ewoluował. I ostatecznie odpowiada nam w ogóle, po co jest tak naprawdę umysłowość i psychika. To jest pewna grupa zdolności, umysłowość, psychika czy myślenie to, albo stany świadome. To są zdolności, które są narzędziami funkcjonalnie funkcjonalnie wykonującymi konkretną pracę w konkretnych warunkach fizycznych czy biologicznych, chemicznych. I teraz, kiedy zbyt łatwo przypisujemy zwierzętom pewną inteligencję, albo jej odmawiamy, kompletnie pomijamy, że ta psychika jest również funkcjonalnym narzędziem, które ma konkretne zadania wykonywać, więc zwierzęta, które stało czy zmiennocieplne, już mniejsza z tym, które działają jak takie wyspecjalizowane automaty, na przykład drapieżne koty, one nie muszą i nie powinny nawet specjalnie myśleć, bo to za bardzo obciąża ich układ nerwowy i energetycznie i czasowo, więc jest bardzo dużo prymitywnych czynników, które powodują, że jakieś organizmy są wysoce albo nie są inteligentne i te prymitywne czynniki zbyt często są pomijane niestety. Co jest osobną dyskusją?
Osobną kwestią, tak.
Jakimi kryteriami mówić w ogóle o umysłowości zwierząt i jak daleko trzeba być wykształconym i w jakich obszarach?
No tak, to jeszcze inny temat, ale wróćmy jeszcze do stałej zmiennocieplności, a więc zmiennocieplność. No, człowiek nie może być zmiennocieplny.
Jak też być zmiennocieplnym,
ja
tak?
cały czas próbuję sobie to wyobrazić, żeby też uzmysłowić, jaka jest ta różnica. Poza,
wiesz, na pewno są
jak to się
pewne,
przekłada na życie codzienne. Być zmiennocieplnym.
Czyli jak to jest być zmiennocieplną rybą? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast wiem, że istnieje neurofizjologiczne badanie z zakresu wrażliwości receptorów na zimno, gorąc, dotyk mechaniczny, czy oddziaływanie korzystnych i niekorzystnych substancji chemicznych w otoczeniu. I teraz, kiedy badacze w warunkach laboratoryjnych stymulują na przykład ciało ryby, tutaj akurat najczęściej jest to albo dań opręgowany, albo pstrąg, który pływa sobie w wodach morskich, stymuluje się ciało mało etycznie, na przykład jakimiś kwasami, czy bardzo zimnym albo gorącym oddziaływaniem, lub po prostu nakłuwa się i sprawdza się zakres tolerancji, nie kiedy ryba ucieka czy unika, tylko
temperatury.
Jeśli chodzi o temperaturę, jak intensywnie pracują szlaki neuronalne, które przekazują ten od termoreceptorów tę konkretną częstotliwość impulsacji pod wpływem temperatury. I na tej zasadzie określa się ramy, kiedy rybę potencjalnie już parzy, a kiedy już ją mrozi, a więc jak jest optimum, żeby ona czuła się zadowolona, czyli powiedzmy tak neutralnie niejako.
Ale czy zmiennocierpność oznacza pewnego rodzaju dostosowanie do temperatury? Jak duże dostosowanie?
Termoregulacja... Jak duże?
Do jakiego poziomu dostosowania?
Termoregulacja
to nie jest takie zero-jedynkowe dostosowanie, prawda?
Termoregulacja jest aktywnością tkanki mięśniowej, więc intensywne poruszanie się, napinanie tkanki mięśniowej podnosi temperaturę, plus krwioobieg podnosi lub obniża temperaturę. I teraz aktywność termoregulacji, ta behawioralna i fizjologiczna termoregulacja jest w stanie, tak jak powiedziałem, znam przypadki, gdzie u chrzęstno-szkieletowych, jak płaszczki czy rekiny, różnica temperatury ciała względem otoczenia wynosiła kilkanaście, nawet do 20 stopni Celsjusza. To była bardzo duża rozbieżność.
I to przekłada się na
możliwości
przetrwania, na co właściwie?
To się przekłada na aktywną zdolność żerowania i bycie, powiedzmy, silniej rozbudzonym poznawczo pod względem czujności. A ta czujność oznacza tak naprawdę szukanie potencjalnej ofiary.
Bo gdyby były stało cieplne, to co?
To by musiały pewnie jeszcze więcej żerować, żeby jeszcze więcej energii dodać swoim mięśniom, żeby utrzymać jeszcze wyższy poziom.
To reguluje zapotrzebowanie na energię po prostu.
No tak, metabolizm,
w ten sposób,
oczywiście.
Tak?
A na poziomie poznawczym, czy psychicznym, mentalnym, to podniesienie temperatury wewnątrz ciała umożliwia, tylko że to się dzieje zupełnie automatycznie, bezwiednie i bez żadnej higieny, jakkolwiek nieświadomie. To jest jeden z automatyzmów organizmu. Dzięki temu układ neuronalny funkcjonuje bardziej sprawnie, dzięki czemu na poziomie już całego organizmu ryba jest w stanie bardziej efektywnie uciekać, podążać,
nie
polować,
jadać tygodniami
unikać.
I dalej polować.
No generalnie być aktywną po prostu, czyli jej czujność, jest jej uwaga, jej percepcja działa na pełnych obrotach. Tylko, że to się dzieje w ogóle poza jakimśkolwiek obszarem kontroli czy świadomości.
Tak, no ale generalnie tak się rozumiem, że odpowiedzią na to pytanie, jak to jest być zmiennocielnym, jest odpowiedź pod
nie
tytułem.
Wiemy.
Znaczy, z jednej strony nie wiemy, ale z drugiej strony mielibyśmy wtedy dużo niższy metabolizm i w związku z tym...
A bylibyśmy, wiesz co, no pewnie by funkcjonowalibyśmy...
Może na... W obszarze dietetyki byłoby to ciekawe zagadnienie na pewno.
Na poziomie poznawczym działalibyśmy tak, jak my działamy na poziomie poznawczym, tylko w węższym zakresie, węchowo, dotykowo, wizualnym. No i w
trochę niższe
wiesz, bo ty, to pytanie, które ty mi zadajesz, to jest trochę, co odczuwa cieleśnie ryba, będąc zmiennocieplną.
No albo co, jakie są jakby koszty poniesione tej zmiennocieplności i jakie są plusy?
Co odczuwa, no to pewnie odczuwa jakiś rodzaj dyskomfortu albo stabilności, tak jak my, kiedy jest za zimno albo za gorąco.
A nie, jeżeli jakby, pytasz... Czy zmiennocieplność się opłaca w takim sensie?
No oczywiście, prawda? No nie byłaby... adaptacją fizjologiczną.
No tak, ale jednak człowiek jest stało cieplny, a nie zmienno cieplny, więc...
Ponieważ przystosował się do innych znowu warunków środowiska zewnętrznego. Gniazdowania, lądowego, spożywania.
I w jego przypadku to było bardziej opłacalne.
Tak, środowiska społecznego. A zwrotnie z kolei te różne czynniki mogą być efektem tego, że musimy utrzymywać relatywnie stabilną temperaturę ciała.
No i kontekst jest. Wszystkim nie da się powiedzieć, kto wygrał w tym wyścigu, bo nie ma,
wszyscy
tak jak
wygrali.
Państwo już wiedzą, w ewolucji.
Wszystkie gatunki, które
nie ma
żyją,
do końca
wygranych,
tak. Profesor Marcin Urbaniak, w przyszłym tygodniu.
Dziękuję
także
bardzo.
Państwa zapraszamy na Koło Naczelne. Hanna Piekarczyk, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Koło Naczelnych.